patrzysz na czyjeś życie, jakiegoś starszego człowieka i no i wiadomo, sytuacje są różne, ale jak już mówię, ocenię sobie, że niektórzy po prostu tej inteligencji emocjonalnej nie mają. Nawet jak są starsi.
Mój ojciec się do mnie nie odzywa od roku przez to.
Przez co?
Przez to właśnie. Że go oceniłem.
Aha, że powiedziałeś, że masz tyle lat i nadal nie ogarnąłeś życia. Mhm. Który to odcinek?
Odcinek? Który? 27. Zaraz mam 3 dychy. Witamy w ogóle już ponad rok działamy.
27.
Daj majka. Klasne. O nie. Jeszcze raz. Yes.
Cześć, witamy.
Witamy po...
Nie po przerwie w sumie.
Ej, racja. Lecimy już w sumie całkiem regularnie.
Tak.
Ale dzisiaj będzie trochę inny temat. I ja w sumie się stęskniam za tymi spirytualnymi tematami, bo ostatnio w sumie mieliśmy tylko historię, nie? Tylko te straszne historie i miłosne. Mhm. A dzisiaj trochę wracamy do korzeni.
A ostatnio, szok, spotkaliśmy się ze sobą nie pracując, bo nazywam to tutaj, co się dzieje pracą.
No, racja.
Ale mieliśmy problem z tym, żeby znaleźć czas, żeby się spotkać tak, tak poza tym nagrywaniem. No i ostatnio tak się stało. I aż zatęskniłam za naszymi rozmowami, właśnie takimi off camera. Mhm. I mieliśmy jedną rozmowę, która striggerowała dzisiejszy temat.
Tak, totalnie.
Może zaczniemy od niej, bo będziemy obalać mity spirytualne.
Tak.
I jednym z tych mitów było, co?
To, żeby nie oceniać innych, bo nie wiesz, co przechodzą w danym momencie. I mówi się o tym często, że nie traktuj wszystkich z góry, że nie wiadomo, kto ci przechodzi, wiesz, prywatnie, czy może ktoś, nie wiem, w sklepie na ciebie krzywo spojrzy w kolejce, albo coś pod nosem powie niemiłego o tobie i pomyślisz sobie, kurczę, ale z drugiej strony nie wiesz, czy ta osoba, wiesz, nie zmarła i teraz matka albo coś, nie? Mhm. Ale tak naprawdę nic nie daje nikomu przyzwolenia na to, żeby traktować cię jak gówno i po prostu zacząłem oceniać ludzi po tym, jak ciebie traktują. I miałem osobiście taką sytuację związaną z moją pracą, gdzie po prostu jakby bezpodstawny pojazd z moją strony poszedł i oczywiście jak to ja musiałem wszystko, wiesz, przegadać z tą osobą, żeśmy mieli po prostu jasną sytuację między nami i mówię konkretnie, że jakby rozumiem, że miałaś gorszy dzień, ale to nie daje ci żadnego przyzwolenia, żeby tak mnie traktować, nie? Mhm. I później przepraszanie i tak dalej. Ale taka osoba po prostu taka, wiecie, mało świadoma chyba tego, co się wokół niej dzieje i tak dalej. I takie, no i te sytuacje się powtarzały, więc po prostu tak sobie pomyślałem, że kurczę, może faktycznie ono coś przychodzi strasznego teraz, ale to mnie kurwa nie obchodzi, jak mnie traktujesz jak gówno, nie?
No, właśnie ostatnio też rozmawialiśmy o tym. Ja zawsze byłam osobą, która usprawiedliwiała wszystkich. Mhm. Ja miałam tak, że ciężko było mnie striggerować, ciężko było mnie wkurzyć, dlatego że zawsze miałam taki wewnętrzny spokój, że po prostu jest mi szkoda tej osoby, że musi przechodzić pewnie przez coś bardzo złego, albo że nie wiem, co się jej stało, albo w ogóle takim moim głębszym przemyśleniem było, że o, na pewno, nie wiem, jak była mała w domu rodzinnym, co się działo. Po prostu całe życie zaczęłam analizować tych ludzi, że dlaczego ten jeden raz, jak zrobili coś złego,
tak,
jaki wpływ miało na to na przykład ich życie rodzinne. Mhm. Albo wiesz, po prostu to jest trochę chore, jak na to teraz patrzę, że próbowałam analizować kogoś całe życie, dlaczego są, ci ludzie są tacy, jacy są.
Tak.
I ja zawsze taka byłam, a właśnie od kiedy jestem w nowym związku, mój chłopak zawsze był taki przyziemny i na początku mi to tak trochę przeszkadzało, że wiesz, że ja mówiłam cały czas, że nie oceniaj, że nie wiesz, przez co ludzie przechodzą. A on był zawsze takie, że wyjebane, jakby jak ktoś ci robi coś złego, no to po prostu wyjebać ich i tyle. I są, oni są złymi osobami i musisz jakby się z tym pogodzić, nie usprawiedliwiać ich. I na początku mi to przeszkadzało, a potem z czasem jestem wdzięczna mu za takie podejście, bo też zauważyłam, że nie, no racja, ja oceniam ich za ich czyny, nie, nie za to, że nie wiem, przeszli coś przez jakieś gówno, bo każdy przechodzi przez gówno. Ja dokładnie też nie wiem, mi też się, nie wiem, też mam jakieś swoje traumy, każdy ma jakieś traumy.
No każdy ma, nie?
Jakby a nie jestem złym człowiekiem.
Dokładnie, dokładnie. No. I w ogóle ciekawe jest to, że ponownie mam jakiś synchro z tymi realizacjami, wiesz, dlatego też tak się napędziła wtedy ta rozmowa, ale też tak naprawdę ja nawet patrząc na takie moje, wiesz, najbliższe otoczenie i nawet na jakieś takie sytuacje, nawet rodzinne, gdzie tutaj myślę na przykład o moim ojcu. No, już mówiłem w kilku tam odcinkach, że no, moja rodzina się tam rozpadła, jak miałem tam 14 lat i tak dalej, i takie rzeczy. I gdzieś tam w tym, jakby na tej etapie terapii, w ogóle analizy tego, czemu tak się stało, jakby starania się zrozumienia jakby jego postawy i dlaczego tak się działo. I że on też miał straszne dzieciństwo i przechodził przez straszne rzeczy. I ja przez wiele lat też żyłem z takim przeświadczeniem, że wiesz, ja o tym wcześniej nie wiedziałem, że Boże, biedne dziecko, tak na niego patrzyłem, jak na takiego skrzywdzonego po prostu chłopca. Ale na koniec dnia i tak mnie to nie obchodzi. Jakby to, no. Można to tłumaczyć w ten sposób, dlaczego tak się działo i nie inaczej, dlaczego tak się zachowywał, ale nic z tych rzeczy nie dało mu przyzwolenia na to, jak się zachował później. I to jest trochę tak, jak gadaliśmy ostatnio, że jak ktoś ci stwarza jakieś traumy, to jest twój obowiązek, twoja odpowiedzialność, jak sobie z tym poradzisz.
Dokładnie.
I jak niszczysz później komuś dalej życie, to nie możesz tego tłumaczyć, że bo miałem złe dzieciństwo. Każdy, tak jak mówisz, każdy ma jakiś shit. I jakby, no i co? I mamy później, wiecie, zamyka się koło, bo tak naprawdę później generacja za generacją siebie wzajemnie tymi traumami przekazywanymi od setek lat, wiesz, dalej jakby linczujemy.
No.
Jakby trzeba to przerwać kiedyś, nie? Bo i właśnie to jest taka mocna realizacja, że jakby nic z tych rzeczy nie dało nikomu przyzwolenia, żeby krzywdzić dalej kolejne osoby. I wiadomo, że te schematy się powtarzają, bo gdzieś tam, wiesz, wiele rzeczy siedzi w podświadomości i tak dalej, ale żadna z tych rzeczy nie jest usprawiedliwieniem. Nikogo nie oczyścisz z zarzutów, bo nie wiem, bo miał złe, wiesz, dzieciństwo.
No,
albo, że nie wiem, wiecie, tak się często pojawia takie schematy, na przykład, jeżeli chodzi o jakieś gwałty i tak dalej, to wszystko wypikamy, bo nas zbanują, ale często później dochodzi do tego, że analizując jakby, wiesz, tworząc taką psychoanalizę sprawcy, to on też przechodził coś podobnego. Często to się powtarza. Jakby to właśnie chodzi o to, że te schematy, ale to nie daje przyzwolenia na to, żeby krzywdzić drugą osobę. Tak. Wiesz, co chodzi. To jest
to, że jesteście na tyle inteligentni emocjonalnie, że rozumiecie, dlaczego ta osoba się tak zachowała, nie usprawiedliwia tej osoby.
Tak, dokładnie.
Nie usprawiedliwia. To, że wy to rozumiecie, to po prostu jesteście inteligentni emocjonalnie, że tak powiem, po prostu rozumiecie te schematy, rozumiecie, z czego to wynika, ale to nie usprawiedliwia tych osób.
Dokładnie.
Czyli mitem jest, żeby nie oceniać innych, trzeba oceniać, ale sprawiedliwie, bo też tak. Wiadomo, że nie wiem, no wszystko zależy od czegoś, tak? Nie da się po prostu ocenić czarno na białym, że nie wiem, ktoś jest złą osobą, bo też no, nie wierzę, że istnieje. W sensie właśnie bardzo długo nie wierzyłam, że istnieją złe osoby, a to też wydaje mi się mitem.
Też wydaje mi się, że to jest mit.
Istnieją złe osoby.
Tak.
Po prostu jesteś złym człowiekiem. Jakie czyny... To, co sobie przedstawiasz, jakby można powiedzieć, że ktoś jest złym człowiekiem na podstawie tego.
Oczywiście, że tak. Nie można, wiesz, wszystkich jedną miarą mierzyć i tłumaczyć tego, że... Bo to się trochę wiąże też w ogóle z tą teorią, że wszyscy jesteśmy jakby jedną świadomością. Wiesz, co mam teraz na myśli? Że niezależnie od tego, gdzie twoje ja by się urodziło i co przechodziło, to żeby się zachowywało w dany sposób na podstawie tych przeżyć. I to się trochę wiąże z tym poprzednim tematem. Czyli na przykład, wiesz, ci mordercy, że są tacy, bo coś tam. Ale właśnie ja wierzę w to, tym bardziej, że tyle się słyszy złych rzeczy na świecie, że istnieją osoby złe. W sensie, nie wiem, zobacz na Putina.
Że jakby... mają po prostu złe intencje i kropka.
Jeśli ktokolwiek go broni w jakikolwiek sposób, gdzie był nawet taki jeden kandydat na prezydenta w tym roku, który, wiesz, tam mówił, że jest mega odważny i tak dalej, jak się taką osobę, właśnie jak Putin, nie przyzna się, że po prostu to jest okropnie do szpiku kości zła osoba, to coś jest nie tak jakby na etapie tej analizy, bo hello, no tak jak mówisz, istnieją złe osoby w głębi duszy.
Też w to wierzę. A też długo w to nie wierzyłam i miałam w sensie, nie, że nie wierzyłam, może miałam problem z zobaczeniem tego. Bo ja bardzo nie chciałam widzieć złego w ludziach i zawsze próbowałam tłumaczyć, że okej, ta osoba nie ma złych intencji, może po prostu, nie wiem co. Próbowałam usprawiedliwiać każdego.
No właśnie, bo to się z tym wiąże, że cały czas wszystkich chcesz usprawiedliwić, bo o tym to zdanie nie oceniaj bardzo często się pojawia. I ja jestem przekonany, że w ogóle w którymś z poprzednich odcinków na bank by ktoś znalazł coś, że ja mówię, żeby nie oceniać ludzi, albo że w ogóle taki temat się pojawił
bardzo,
na bank.
Ja bardzo się starałam nie oceniać ludzi. Ja się katowałam za to, jak ja po prostu przez chwilę pomyślałam o kimś w jakiś sposób, to miałam takie, nie oceniasz w tej chwili. Że nie oceniaj, że może ta osoba jest tylko taka w stosunku do ciebie, albo
dokładnie.
Że... No nie wiem.
Ja też się za to linczowałam strasznie, jak mi przychodziła ta ocena.
A teraz ja uważam, że mogę sobie ocenić i czasem jest to lepsze niż na przykład, nie wiem, budują się w tobie jakieś emocje, jakaś złość związana z tą osobą, a ty nie dajesz sobie tego przeżyć i nie dajesz... I tak naprawdę lekceważysz swoje uczucia i trochę odejmujesz im wartości. Mhm. No bo coś czujesz i mówisz sobie, nie, to nie jest dobre, co ja czuję i na pewno nie jest to prawdziwe.
Dokładnie.
Gdzie po prostu to czujesz.
Tak, więc obaliliśmy mit, w który sam wierzyliśmy i wydaje mi się, że wiele osób w to wierzy nadal. Więc to
nie dajcie się
wam
robić w bambuko i...
Yes. Lecimy dalej? Lecimy mamy dalej. Tego trochę dużo w ogóle, będzie chyba dłuższy odcinek trochę.
Następny podpunkt mamy, że wszystko dzieje się po coś i to jest też mitem, dlatego że czasem niektóre rzeczy nie mają sensu. To chodzi o to, jak ty ten sens nadajesz. Mhm. To ty nadajesz sens. To ty nadajesz jakąś perspektywę. Niestety życie ludzkie jest tak sformułowane, że często coś nie ma sensu i może to jest właśnie ten sens w życiu ludzkim, że on nie ma sensu. I to po prostu ty jako jednostka nadajesz ten sens. Czyli że wszystko dzieje się po coś, ludzie mogą to jakoś sobie powtarzać jako forma wiary, mhm. ale tak naprawdę to trzeba się pogodzić z tym, że no nie wszystko ma sens.
Ja dzisiaj o tym myślałem cały dzień z tego względu, że słyszałem Baszara. Ponownie mi się przypomniała jego wypowiedź. W ogóle mega często o tym mówimy i polecamy na maksa totalnie te treści. Natomiast życie nie ma sensu. I to jest coś, co wiele osób słabych psychicznie załamuje, że życie nie ma sensu, ale tak naprawdę to, że życie nie ma sensu, to jest najlepsza rzecz, jaka mogła nam się przytrafić, z tego względu, że każdy z nas ma moc nadawania tego sensu. I możesz nadać go w dowolny sposób. Dla ciebie sensem życia może być, wiesz co chodzi, jakieś
tak
rękodzieło albo coś, dla kogoś innego, nie wiem, pomoc innym. Dla niektórych właśnie może, wiesz, budowanie wielkiego biznesu i tak dalej. Każdy z nas ma właśnie tę moc nadawania sensu swojemu życiu. I to jest najlepsze, co nas mogło spotkać.
To, i to że jest to ten nie... sens.
Tak, dokładnie.
Że to, że to nie ma sensu, to
dokładnie,
jest ten sens, nie?
Dokładnie.
No, czyli to jest taki krótki mit, że wszystko dzieje się po coś.
Krótki, ale głęboki. I w ogóle wydaje mi się, że bo wiesz, ja pamiętam takie czasy właśnie takiej mojej nastoletniej depresji i w ogóle właśnie tych takich ciemnych momentów, że życie nie ma sensu i w ogóle nic nie ma sensu i wiesz, dorastasz i sobie uświadamiasz, że było dużo racji w ogóle w tym, co wtedy myślałem, ale jakby zupełnie inny punkt widzenia, nie? Że to, co mnie przez tyle lat dołowało i wiesz, myślenie w ogóle o śmierci i to, że takie momenty w ogóle takich ataków paniki, że wiesz, że umrę i tak dalej, że to jest w ogóle takie błogosławieństwo, że właśnie możesz stworzyć z tego życia cokolwiek. Mhm. I wiesz, i doświadczasz, i szukasz tych rzeczy, i patrzysz, co ci daje więcej radości, co ci daje mniej radości, ale mimo wszystko to jednak jest taka, wiesz, potrzeba tej energii takiej twórczej, żeby jednak ten sens nadać, bo możesz, kurczę, sky is the limit, jakby w ogóle nie mamy żadnych ograniczeń, nie?
I też wybierasz sobie doświadczenie, przez jakie przechodzisz, bo wybierasz sobie emocje, czy właśnie spojrzysz na to, że życie nie ma sensu i że to jest mega smutne i mega, mega złe i mega bez sensu, czy życie nie ma sensu, zajebiście.
Tak.
Nie muszę się do niczego przywiązywać, to nie ma sensu, więc super, nie, jestem wolny.
Wydaje mi się, że na ten temat można jeszcze spojrzeć z drugiej strony, z tego względu, że jakby nie było, to tak naprawdę każdy z nas gdzieś tam w jakiś sposób nadaje sens temu życiu. I czasami jest to nieświadome. I czasami istnienie wielu osób obraca się wokół, wiesz, jednak tych negatywnych tematów, jakichś negatywnych emocji i tak dalej. Jakby, wiesz, nawet jakieś chore sensacje, albo taka właśnie, wiesz, mało miasteczkowość i tak dalej, jakieś taka zaściankowość w ogóle. I te osoby, wiesz, odnajdują sens tego istnienia w życiu właśnie w ten sposób i skupianiu w ogóle swojej energii na tych negatywnych emocjach. I to się dzieje, wiesz, na tyle nieświadomie, że to jest ich cała rzeczywistość i nie są świadome tego, że mogą wszystko, że mogłyby zupełnie, wiesz, zmienić trajektorię swojego życia i zrobić cokolwiek innego, że, wiesz, ale gdybym miał przekazać całemu światu jedną wiadomość, to by właśnie było to, że ludzie, nic nie ma sensu. Enjoy.
Mhm. Właśnie to enjoy jest kluczowe.
Tak, no właśnie, o to nie
chodziło. Bo to możesz, mówię, dobrze, to możesz powiedzieć, Jezu, życie nie ma sensu, albo... Życie nie ma sensu.
No, dokładnie. Rozumiem, i to jest najlepsze, co mogło nas
i to ty
spotkać.
Wtedy nadajesz sens temu zdaniu.
Tak.
A ja w ogóle, bo masz też podpunkt, który się łączy z tym, że, tak. Ale on jest trochę później i może nawiążemy do niego, bo on mówi o tym.
Które?
Chodzi o to, że ludzie się pojawiają w swoim życiu po coś. To jest mit?
Tak, no bo wydaje mi się, że też są takie jednostki, które dosłownie, wiesz, pojawiają się na chwilę i znikają, albo pojawiają się, żeby zrobić jakieś zamieszanie, ale właśnie to nie jest cały sens tego, dlaczego oni się pojawili, żeby ci namieszać i żeby, wiesz, żebyś miała kolejną lekcję, bo ludzie tacy właśnie doszukujący się największego znaczenia w najmniejszych rzeczach,
No.
bo to jest takie właśnie też te kręgi spirytualne i tak dalej, są takie, ej, pomyśl jeszcze o tym, pomyśl jeszcze o tym, a ta osoba, a to to, a to to.
A tu widziałem znak 222 i na pewno ta osoba wtedy się musiała pojawić.
Tak, a czasami po prostu to nie ma większego sensu i tyle.
I to się łączy z tym, że życie nie ma sensu i czasem te osoby też nie mają sensu i po prostu czasem, nie wiem, trzeba jak macie jakąś relację albo jakąś konwersację z jakimś randomem, trzeba się po prostu zaśmiać i nie rozkminiać tego, co mi to dało albo nie wiem co.
To nierozkminianie w ogóle też jest bardzo ważne. Mam taką jedną myśl, teraz ją będę kontynuował, ale w ogóle, wiecie, wszystko jest połączone. To też się łączy z tym pierwszym naszym tematem. Z tego względu, że jak wiesz, ktoś się pojawia w naszym życiu, robi jakiś syf i tak dalej i odchodzi i my analizujemy sobie, że kurczę, wiesz, mam lekcję taką, 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 a może właśnie nie ma w tym większego sensu, może ktoś się pojawi w twoim życiu, wiesz, potraktował cię jak chuj i jak chuj, w sensie potraktował cię w ten sposób, a nie inny i poszedł w długą, nie? I jakby i tyle.
I tyle, no.
I jesteś taki zostawiony, że ej, co się
wydarzyło.
I szukasz wydarzyło?
Sensu, że okej, jaką mam lekcję z tego, okej, co on przeżył, analizujesz go i wszystko po prostu
szkoda czasu, może po prostu to nie miało większego sensu i tyle, nie?
No.
A drugim tematem są te NPC, jak mówiliśmy, nie? Że, ale to między sobą, że...
takie randomy po prostu się pojawiają, nie wiem, masz jakąś taką styczność z kimś, załóżmy w sklepie przez parę sekund i no to są po prostu takie osoby NPC, no nie wiem. Ale to się w ogóle łączy z taką teorią spiskową, że żyjemy w Matrixie i że ci ludzie istnieją tylko dlatego, że ich widzisz i oni tak naprawdę nie mają własnego życia, bo pomyśl sobie, że każdy musiałby mieć swoje własne życie i rodziny, i dom, i przemyślenia. Nie.
Bo to chodzi też o tę teorię, że dopóki coś nie jest zaobserwowane we wszechświecie, to ono praktycznie nie istnieje. No. Nie ma dowodu na jego istnienie, więc nie, że jakby nasz świat aktualnie teraz to jest wszystko to, co widzimy w tym pokoju i nic więcej nie istnieje, nie?
No.
Bo to tak się rozumie ta teoria. Ale drugą kwestią, może to nie jest w ogóle połączone z dzisiejszym tematem, ale bardzo mądry filmik znalazłem w necie i on mówił o tym, że bo chodzi o to, że wiesz, jak tobie coś się dzieje, nie? Na przykład z dzieciństwa i wiesz, i ktoś cię potraktował w ten sposób i później sobie tłumaczysz, wiesz, przez całe życie, czemu tak się zachowuje, czemu to, czemu to, czemu to i w ogóle wiele terapii polega na tym, że doszukujesz się tego, co się wydarzyło, dokładnie wszystko analizujesz, te traumy i tak dalej i jedna kobieta powiedziała, gdzieś to muszę znaleźć, że po co sobie to przypominasz wszystko, żeby sobie utrwalić to, co się wydarzyło, te traumy i tak dalej, że lepiej działać w ten sposób, niż pójść dalej, że wiesz, że ci terapeuci są tacy, że wiesz, musisz wszystko przerobić, masz tyle rzeczy nieprzerobionych, to tyle siedzi w twojej podświadomości i tak dalej, ale taka jest prawda, że wiesz, miałem też taki moment w swoim życiu, że sobie coś tam przypominałem pod wpływem różnych rzeczy i tak dalej i to naprawdę nie ma sensu po jakimś czasie.
Właśnie są dwie teorie. Albo rozgrzebujesz to i szukasz przyczyn i wiesz, próbujesz to jakoś do końca sobie poradzić z tym, albo zapominasz, nie? I są tak naprawdę dwie teorie, co może ci pomóc. I nie wiadomo, co jest lepsze, tak?
Kurczę, właśnie ja jestem bardziej teraz na tę stronę właśnie tego, że właśnie hello, move on.
Jak mówimy o tym, żeby nie rozkminiać, w ogóle cały ten w sumie odcinek jest o tym, żeby być trochę takim bardziej przyziemnym. Ale
no, trochę
wiesz
tak.
Czemu? Bo ja uważam, że mimo wszystko bycie przyziemnym to jest bardzo spirytualna rzecz, którą możesz zrobić. Bardzo.
Tak.
Bo to chodzi o to życie tu i teraz. Mhm. To chodzi o to, że jesteśmy ludźmi, że odczuwamy emocje, że nie rozkminiamy, że te doświadczenia dzieją się po nic, ale jest to bardzo spirytualne, bo to chodzi o doświadczenia bycia człowiekiem. A nie rozkminiania tego, że nie wiem, za 1000 lat będę w innym wcieleniu i wtedy to będzie wszystko miało sens.
Pamiętasz, co ja tobie wtedy powiedziałem? Podczas tej rozmowy, bo już też ten temat poruszyliśmy dokładnie jeden po drugim właśnie o tym takim przyziemnym życiu. I jak poznałem Tomiego, czyli mojego chłopaka, z którym jestem już niedługo 4 lata i to było tak, że wiecie, jakby ja bardzo głęboko siedziałem w tym właśnie spirytualnym rozwoju i tak dalej i on był taką osobą, z którą jak zaczynałem o tym mówić, to on był taki, że w sumie wiesz co, żyję tak z dnia na dzień, że nigdy o tym nie myślałem i po prostu, wiesz, i po prostu żył. I ja w ogóle teraz już wiem, dlaczego tak to wygląda, bo to też są różnice kulturowe i tak dalej, bo on jest z Argentyny, więc w ogóle tamten, wiesz, w ogóle Ameryka Południowa, zupełnie inna mentalność ludzi i to jest właśnie piękne, że nie doszukują się tego sensu i w ogóle ich życie to jest właśnie to najbliższe ich otoczenie i wiesz, i cieszą się, jakim kwiatek zakwitnie, nie? Wiesz, co chodzi, że to jest piękne. I ja miałem wtedy takie spojrzenie, że kurwa, wiesz... Masz życie, jakby nie zastanawiało cię nigdy, czemu tutaj jesteś i tak dalej, wiesz, co się większego za tym wszystkim kryje i jakby idziesz przez życie i w ogóle nie analizujesz tych rzeczy, wiesz, nie, wiesz, lecimy na jakiejś skalę przez kosmos, w ogóle nie wiem, co się dzieje, a ciebie to nie obchodzi, a on jest taki, że wiesz, że to jest jego życie, że on tak pochopnie mówiąc, że jakby jakby się bardzo nie analizuje swojego życia, ale żyje z dnia na dzień i tak dalej. I wiesz co, po tych wielu latach ja uważam, że w ogóle to jest jedna z najlepszych rzeczy, jaka mogła mnie spotkać i że w ogóle życie z taką osobą, bo to mnie tyle nauczyło, tyle mi pokazało właśnie tego nadawania sensu rzeczom, czyli nadawania sensu życia, wiesz, tak świadomie i...
Tu i teraz.
Dokładnie, no. Właśnie tego życia tu i teraz i cieszenie się z małych rzeczy i tak dalej. I właśnie tego takiego mega przyziemnego życia, że jakby, wiesz, my się uczymy, są te książki typu ta potęga teraźniejszości i tak dalej i oni się cały czas, wiesz, jak żyć tu i teraz i że, wiesz, budź się, nie? Raz na jakiś tam czas i tak dalej, jakieś rytuały, jakieś...
Próbujesz wszystko wiedzieć, próbujesz tak. Gdzieś zaglądnąć, gdzieś
A
wyżej.
Całe sedno jest w tym, żeby po prostu być tu i teraz i jakby, wiesz... Może czasami lepiej, nie, wiesz, no nie mówię, że nie rozkminiać, ale może...
Tak,
ty,
no,
może
nie?
Tak, i wiesz, i może snujemy te wszystkie teorie w naszej głowie w ogóle, jak to powiedzieć po polsku, że to się wydaje w tych naszych głowach bardziej skomplikowane niż jest w rzeczywistości, że ta rzeczywistość może wyglądać znacznie prościej.
A rozumiesz taką rozkminiać i dam, że... Tak, no bo ja też tak miałam z moim chłopakiem, że on jest bardziej przyziemny i też na początku mi to przeszkadzało, a teraz dam ci rozkminę. Wiesz, że oni byli bardziej spirytualni niż my? Bo żyli tu i teraz.
Tak,
bo,
dokładnie.
Bo mieli to życie takiego człowieka przyziemne, czuli wszystkie emocje i nie rozkminali tego. A gdzie ja na przykład miałam taki okres, gdzie uważałam się za bardzo spirytualną osobę, wiesz, po prostu... tarot i tak dalej, nie? Miałam się za jakąś wróżkę i miałam takie, że ja wszystko potrafię przewidzieć i ja mam taką intuicję i w ogóle medytuję bardzo dużo. I to też było moje takie trochę ego tak wytwarzało we mnie, że jestem bardzo spirytualna, bo czuję więcej, bo rozkminiam, bo widzę więcej.
I ci przerwę, bo to właśnie chodzi o to ego, nie? Że wiesz, że niby, wiesz, jesteś świadoma tego ego i je niszczysz i tak dalej.
A tak naprawdę ja nie żyłam, ja nie byłam spirytualna, ja nie doświadczałam jakby tego, takiego życia normalnej osoby, że tak powiem. Tak. Cały czas miałam w głowie jakąś rozkminę, ja żyłam sobie w chmurach gdzieś, nie?
Tak, dokładnie.
Nie na ziemi.
Jakie to jest niesamowite, że w naszych doświadczeniach jest tyle wspólnych rzeczy, bo to się pojawiało mega często, jak gadaliśmy... Niezależnie od jaki temat to poruszamy, że mamy takie synchronizacje w tym czasie, że to jest u nas takie... Ja, serio, to...
Ale myślę, że to jest po prostu takie też uniwersalne doświadczenie, że dużo osób się z tym utożsami.
No myślę, że tak. Myślę, że tak i dlatego też właśnie chciałem, żebyśmy nagrali właśnie coś w tym temacie, bo to jest dla mnie jedna z największych realizacji, że właśnie to życie tu i teraz to...
I to jest się łączy z kolejnym mitem, że bycie spirytualnym czyni cię lepszym człowiekiem. A to jest totalne ego.
Tak.
Totalne ego, bo jeżeli byłbyś na tyle spirytualnym, to nie mówiłbyś o tym, nie obchodziłoby ciebie to aż tak, nie byłoby to w ogóle tematem, nie?
Tak, i to się łączy właśnie z tym ego i ten odcinek z ego gdzieś tutaj przypniemy, bo mówiliśmy o tym właśnie, że taki jest w ogóle tytuł na miniaturce, że ego death i inne mity, nie? I że to właśnie, tam mówiliśmy, tak w skrócie powiem o tym schemacie, typu, że ktoś jedzie na jakiś rytuał ayahuaski i mu umiera ego i on tak żyje tym, że nie ma ego, że to jest jego ego, że pokazuje, że o, nie mam ego, jestem lepszy niż inni. I to się trochę wiąże też z tymi nami z przeszłości, gdzie my byliśmy tacy mega rozwinięci duchowo i patrzymy na naszych partnerów, że wy nic nie rozkminiacie, że wiesz...
Że jeszcze nie czas, że przyjdzie na was czas, że zrozumiecie,
tak,
nie?
Dojdziecie do tego momentu, w którym ja jestem...
Ego talk totalne,
tak,
nie?
Totalnie.
A teraz rozkmina, że oni mogli być wtedy bardziej spirytualni niż my.
Dokładnie, dokładnie. I żeby jeszcze była jasność. My teraz też, to nie jest tak, że w naszych życiach to jest jakaś eureka i teraz nagrywamy i wam się dzielimy z tym tylko dlatego, żeby pokazać, że wiecie, że kolejną rzecz sobie, wiesz, uświadomiliśmy, jesteśmy teraz lepsi. Nie, właśnie bardziej to ma taki, taki większy sens w tym, że ludzie, obudźmy się wszyscy, bo totalnie zginiemy. I jak będziemy w ten sposób w ogóle żyć i się wzajemnie traktować i tak dalej, jakby w ogóle żyć poza tymi, wiesz, nadając jakby takie...
Szczerze? A dla mnie to jest trochę eureka i szczerze, mi na przykład by taki filmik pomógł w tamtym momencie, dlatego że idzie się za***ć.
No tak, na maksa, to jest strasznie męczące. Właśnie no. O tym mówię, że nadajemy w ogóle takiego sensu spirytualnego tym wszystkim najmniejszym rzeczom, że po prostu, ja powiem ci, że jak sobie uświadomiłem pewne rzeczy, to ja poczułem taki luz. W ogóle na tyle rzeczy to wpłynęło w moim życiu, że po prostu siadasz i wiesz, czujesz ten podmuch wiatru w ogóle, jedzenie
dobrze,
inaczej smakuje w ogóle.
Jak dobrze jest po prostu powiedzieć, dobra, wywalone i tyle.
No.
I taki jest sens tego filmiku, żeby przekazać wartość takiego bycia bardziej przyziemnym.
Tak. Ja w sumie jestem ciekawy, gdyby ktoś nam pokazał ten filmik wtedy, jakbyśmy na to zareagowali, nie? Bo wiesz, wydaje mi się, że też mieliśmy wiele razy takie momenty totalnego odjazdu. I
dlatego
naprawdę.
Mówię, ja miałam taką fazę.
Tak.
Ja miałam fazę bycia wróżką i wiesz, oglądałam tarota codziennie i szukałam sensu po prostu we wszystkim, w jakichś doświadczeniach międzyludzkich.
Ale zobacz, ile wtedy ludzi się też z nami jak to się mówi, utożsamiło, tak? Mhm. A ile teraz się utożsamiło, jakby...
Ale wiesz... To, że na przykład ja tutaj mówię też o byciu przyziemnym, to nie znaczy, że ja, nie wiem, nie praktykuję spirytualności.
No oczywiście,
ani,
że tak.
Że nie mam tych rozkmin, bo mam. I bardzo wciąż w bardzo dużo rzeczy wierzę, takich bardziej duchowych. I tak uważam, że nie jestem aż taką przyziemną osobą, bo to nie jest po prostu moja natura. Wiem, że innym to lepiej przychodzi, łatwiej, a innym gorzej. Ja
tak.
Jestem...
Wiem, o co chodzi.
Że po prostu... Moje doświadczenie jest takie, że ja lubię być rozmarzona. Ja lubię być gdzieś w chmurach i po prostu to enjoyuję, nie? Ale już nie przykładam do tego takiego sensu jak wcześniej. Nie trzymam się kurczowo tej idei, że wszystko musi być, mieć jakieś znaczenie, że wszystko musi być jakimś znakiem. Wiesz, co
tak,
chodzi?
Tak. Natomiast co mi się spodobało i też o tym chyba ostatnio powiedziałem, że wiesz, to... Ten właśnie, ta nasza spirytualna część rozkmin i tak dalej, to też jest poniekąd piękne, bo o wiele fajniej rozkminiać te niektóre emocje i tak żyć, wiesz, bardziej świadomie, ale mówię o tym,
ciekawiej.
Że... Tak, właśnie, że wiesz, jednak dużo rzeczy sobie uświadamiamy przez te rozmowy, rozkminy i tak dalej. I z jednej strony to faktycznie, wiesz, nie tworzy naszej całej osobowości i tak dalej i nie, wiesz, nie jesteśmy tymi wróżkami i w ogóle i w tę stronę. Natomiast... jednak nadaje to nam takiego, wiesz, jakby to powiedzieć właśnie, żeby nie było, że ego tok, nie? Że nadaje to tobie takiej perspektywy innej, że możesz wiele rzeczy jakoś ciekawiej przeanalizować, niż nie analizując
to...
wcale, nie? Że to wtedy, że wiesz, tak się...
Jest to część naszej osobowości.
Bardziej urozmaiczenie się żyje, nie?
To też jest mit, że ludzie nie mają swojej, nie wiem, swojego charakteru osobowości, że tylko nadaje właśnie to ego. To jest też mit spirytualny. Ja uważam, że mamy jakąś osobowość, tak jak teraz mówię, że okej, może się nie przywiązuję do tego, tak, ale wiem, że jestem romantyczką, wiem, że lubię żyć bardziej myślami, gdzieś tam, wiesz, sobie rozmarzyć i tak dalej. I to jest to, o czym mówisz, nie?
No właśnie, to jest trochę przerażające, bo faktycznie jak się patrzy na te wszystkie właśnie tematy typu ego, death i tak dalej, to jest takie bardzo, jak to powiedzieć,
taką
depersonalizujące?
No.
Tak, że zabiera ci w ogóle tożsamość, że...
A to nie jest prawda, masz swoją tożsamość.
Dokładnie.
No. A pamiętasz, czy my w tamtym filmiku nie mówiliśmy o tym, że nie mamy tożsamości?
No bardzo możliwe właśnie,
nie,
bo mi się wydaje, że i w ogóle jesteśmy totalnie w innym miejscu teraz. Ja w ogóle, my sobie sami zaprzeczamy. W ogóle to też jest, wiecie, jakby taka śmieszna część w ogóle tego całego ziemskiego doświadczenia.
Że nagrywamy to i
naprawdę,
teraz możemy sobie zaprzeczyć,
dokładnie,
nie?
Dokładnie.
No, crazy. Takie, no. Ale w ogóle łączy mi się z tym kolejny temat, bo mam podpunkty, że mitem jest, że wystarczy być sobą. Jak tutaj już rozmawiamy o tym, że to jest po prostu mój charakter, taka po prostu jestem,
tak.
A to jest po prostu wymówka. Cały czas nad sobą musisz pracować i to, że nie wiem, ktoś jest chuj i mówi, że jest po prostu autentyczny i że jest szczery i że to jest jego forma ekspresji.
Tak, bo to się stało modne w pewnym momencie, że po prostu wiesz... No pamiętam jakieś nawet takie osoby, że one tworzyły sobie osobowość właśnie na podstawie tego, że było modnym powiedzenie komuś, że wiesz, w ogóle, że wiesz, pokazywanie tej takiej siły,
ale
tej takiej kontrowersji.
Stawiam, nie?
No dokładnie. Takiego bycia Dodą, wiesz o co chodzi?
No, że to bycia Dodą.
No naprawdę, no, bo ja autentycznie w ogóle też na nim patrzę, może też tak oceniam, ale sobie ocenię, właśnie o to chodzi, nie? Bo mi się wydaje to mega puste strasznie, że ona, wiesz, stworzyła sobie tę całą osobowość na tym. Nie, to było mega fajne przez jakiś czas, przez 20 lat, ale to jest totalnie strasznie puste.
Widzę, ale to właśnie zajebiste było, że ty powiedziałeś, no i chuj se ocenię.
No właśnie, no.
Wiesz, ile mi czasu zajęło, żeby móc sobie tak powiedzieć. No. Jak na przykład kogoś poznawałam i strasznie nie chciałam ocenić tej osoby, albo czułam, że coś jest nie tak, jakiś vibe był dziwny, to po prostu na przykład w rozmowach między sobą mamy takie, że się otwieramy trochę bardziej, może tak nie boimy się takiej krytyki.
Wiemy, na ile możemy sobie pozwolić, nie? Że tak, nie możemy tych barier, to też jest inaczej.
I właśnie tak sobie między sobą mówimy takie chce ocenie, nie?
Tak,
i to jest takie wyzwalające, tak. Po prostu móc sobie ocenić kogoś, że po prostu jesteś złym człowiekiem i mówisz, że to jest twój charakter, to nie jest twój charakter, no. Nie pracujesz nad sobą po prostu i tyle.
Tak, ale zobaczcie, że jakby na tym się dalej łapiemy, to też nie jest tak, że wiemy już teraz wszystko i no wiecie, my też staramy się świadomie żyć i jakby kontrolować się w tych danych sytuacjach i tak dalej, ale właśnie to jest takie, jak to też powiedzieć, że wyzwalające, że właśnie nie jesteś taka zdepersonalizowana, że nie będę oceniać, bo nie wiem co tam. Właśnie, wiesz.
Ktoś się dokładnie, tyle, dokładnie. Jesteś zły i tyle, proste, i cię oceniam. Nie?
Mogę sobie coś ocenić.
No.
Normalne, ale nas
rage złapał, co nie?
Tak, w ogóle. Mamy czasami taki rage wzajemny, jak pamiętasz.
No, naprawdę. Ale właśnie to jest taki mit, że wystarczy być sobą i nie musisz pracować nad sobą, albo nie wiem, co ci się nie podoba w twoim życiu, to po prostu to zmień. To nie jest tak, że tak wiesz, głaszczesz się po głowie i mówisz, dobra, nie idę na siłownię, bo teraz jest self-care i odpoczywam.
Dokładnie.
Nie, głaszczesz się po głowie i po prostu usprawiedliwiasz swoje lenistwo.
Tak, dokładnie.
Albo to, że nie wiem, kogoś źle potraktowałeś, to usprawiedliwiasz, że no, po prostu ja mam taki dynamiczny charakter, ja po prostu potrzebuję, wiesz, czegoś więcej. Tak. A tak naprawdę nie, po prostu źle potraktowałeś tę osobę i próbujesz się usprawiedliwić jakoś w swojej głowie.
Dokładnie. Ja powiem ci, że właśnie wtedy mi się od razu przypomina teraz ta sytuacja, bo to jest taki świeży temat. Właśnie z tą klientką, ale to było tak, że ona mnie tak wyprowadziła z równowagi i była w stanie powiedzieć, że miałam gorszy dzień i ja mówię, że no ja rozumiem, że nie rozumiesz, nie wiesz, przez co ja przechodzę. Ja w ogóle, wiesz, takie pick me girl.
No.
I jakby ja totalnie czaję, że niektórzy mogą mieć naprawdę, wiesz, może naprawdę sobie nie wyobrażam, co ona przechodziła, ale to mi nie dawało żadnego przyzwolenia, żeby, wiesz, więc...
I ona próbuje siebie usprawiedliwiać, no, jeszcze do siebie,
że tak.
Nie?
No oczywiście, że tak.
No.
I ja mam naprawdę wyjebane, co dane osoby przechodzą i właśnie daję sobie prawo do oceny i mówię, po prostu... Ja na przykład, wiesz, powiedziałem też jakby moją... Nie będę w ogóle wchodził w ten temat, bo bym naprawdę już... naprawdę... Nie, no. Te ostatnie tydzień, dwa to po prostu się za dużo wydarzyło, ale to było coś takiego, że jakbym ja miał tak żyć, żebym się na innych wyżywał, bo mam zły dzień, gdzie, wiesz, bo to chodzi o takie biznesowe sprawy. No autentycznie, jakbym komuś powiedział, że miałem zły dzień i dlatego tak się zachowałem, a nie inaczej, albo komuś docisnąłem,
no, bądźmy
profesjonalni, to by się to przełożyło bezpośrednio na moje finanse, no, na przykład, tak. No bo to jest takie mega nieprofesjonalne.
Nieprofesjonalne, właśnie o to chodzi.
Ja rozumiem, wiecie, ja jestem mega przyjazną osobą i niektórymi jesteśmy na cześć i tak dalej, jakby ze wszystkimi, wiesz, no nie mam kija w dupie, ale jakby się szanujmy, no nie o to chodzi, nie?
No, dokładnie.
I to właśnie, wiesz, gdyby to się wydarzyło te pół roku temu, to może właśnie jeszcze bym był taki, że no rozumiem, że wiesz, ale właśnie to jest tak właśnie po pierwsze depersonalizująca, po drugie właśnie odbiera w ogóle taką umiejętność, wiesz, w ogóle zawalczenia o siebie, bo to jest takie, że często się o tym mówi, właśnie nie oceniaj, bo coś tam, bo coś tam, bo coś tam. Wszyscy zaczęliśmy być tacy, kurwa, wszyscy ci spirytualni, z nami włącznie, no. Tacy, wiecie, pasywni, na życie, że po prostu bardzo. Zamiast doświadczać tych rzeczy i tak dalej, to nas spotyka, spotyka jeszcze w ogóle, wiesz, i nagle sobie uświadomię, że mam jeszcze w ogóle tyle do przepracowania, w ogóle, a o tym jeszcze nigdy nie myślałem, a jeszcze to, a później jeszcze traumy z dzieciństwa. Ja pierdolę.
Idzie się zajebać, naprawdę.
No naprawdę.
No, ale nie, mówię, ten podpunkt jest taki, że już to, że ona miała zły dzień, nie? No chodzi o to, że ona mogłaby powiedzieć, że ja mam taki charakter, albo ludzie, Boże, co ludzie lubią mówić, że na przykład ja nie jestem osobą, której łatwo przychodzi sport, załóżmy tak mówią.
Mhm.
Sport nie przychodzi łatwo, jest on ciężki fizycznie,
tak,
zazwyczaj ludzie
dokładnie.
Po prostu wybierają dyscyplinę,
tak.
A nie, że jestem osobą, która nie interesuje się sportem,
tak.
Albo jestem osobą, wiesz, po prostu wszystko możesz powiedzieć. Tak. Każdą łatkę sobie możesz przybrać i usprawiedliwić, że po prostu taka jestem.
Dokładnie.
Nie, to po prostu nie pracujesz nad sobą i tyle, no i koniec tematu.
Totalnie się z tym zgadzam. Myślę, o czym jeszcze nie powiedzieliśmy, w ogóle mega konkretnie poleciliśmy, ale z drugiej strony chyba pominęliśmy temat manifestacji, bo o tym na pewno chciałbym powiedzieć, z tego względu, że manifestacja w takiej formie, w jaką wierzy wiele osób, jest absolutnie mitem, bo uwierzcie mi, to nie jest tak, że usiądę sobie na fotelu, będę się opierał i będę tylko wizualizował sobie w głowie ten 1 000 000 złotych i w jaki sposób go dostanę. Takie rzeczy nie dzieją, ludzie. Po prostu takie rzeczy się nie dzieją. To nie jest tak, bo wiecie, po pierwsze, bo już tak jak mam temat materialny, to będę go kontynuował, czyli jak chcecie mieć nie wiadomo co, nie wiadomo ile, to nie osiągniecie tego, jeżeli na przykład nie pracujecie i nie wykonacie tej akcji, tego ruchu, czyli na przykład nie wyślecie tego lotka, nie? Mhm. Nie ma w ogóle z twojej strony żadnego action.
Ja powiem tak, te ćwiczenia do manifestacji, one jedynie ci pomagają zmienić nastawienie.
Tak.
One nie przyciągają tych rzeczy, w sensie, w pewnym sensie przyciągają. Już tłumaczę dlaczego.
Tylko właśnie, ale właśnie to jest takie, wiesz, uproszczenie myśli, żeby niby ludziom się łatwiej manifestowało, ale to sprawiło, że żyjemy w takiej erze właśnie, że ludzie się medytują, żeby po prostu 1 000 000 złotych, albo jeden nowym Ferrari. To nie o to chodzi, nie?
Ja na przykład, ja wierzę w wizualizację, tylko że takie ćwiczenia mentalne pozwalają ci na przykład nastawić się na to, że widzisz samo dobro w swoim życiu. Na przykład ta lekcja wdzięczności i to, żeby zawsze być wdzięcznym za coś, to jakby nastawia, przeprogramowuje to twój mózg, żeby widział te rzeczy dobre. A co za tym idzie? Masz jakieś lepsze propozycje, masz jakieś lepsze, widzisz jakieś lepsze opportunities, wybierasz lepsze dla siebie.
Ale widzisz, mówisz, teraz widzisz i właśnie te niektóre doświadczenia właśnie sprawiają, że jesteś w stanie spojrzeć na to z innej perspektywy, bo to wiele mocy jest właśnie w tym punkcie widzenia.
Perspektywie,
Tak, ta perspektywa, właśnie o to chodzi, o tę zmianę perspektywy. Na przykład, wiesz, chcę zarabiać 10 000 miesięcznie i dla naprawdę większości ludzi to jest wow, niewyobrażalne, a zmienisz perspektywę i pomyślisz sobie, dobra, żeby zrobić tyle i tyle, to muszę w sumie sprzedać tyle i tyle produktów w takim czasie. W sumie, wiesz, po prostu muszę zrobić to, to i to i nad tym pracować i wiesz, ta perspektywa tylko, nie?
Bo ja wierzę w manifestację tylko bardziej pod takim względem przeprogramowania mózgu, a nie pod względem magii. Bo to jest na przykład to, że sobie coś powtarzasz i przyzwyczajasz swój mózg do myśli, że 10 000 to jest coś normalnego. Mhm. Bo wiadomo, jak coś powtarzasz, no to twój mózg się przyzwyczaja, że 10 koła, okej, 10 koła jest do zrobienia. No to od razu zmieniasz perspektywę i twój mózg pozwala ci wybierać inne ścieżki, zauważać inne...
opportunities.
Jak to się nazywa?
No właśnie nie wiem, właśnie też o tym myślę teraz.
Cały czas mi potrzebuję tego słowa.
Okazje?
Szansy?
Nie. Szanse? Szanse? No, powiedzmy, no.
Pozwala ci widzieć inne szanse. Wiesz, to jest wszystko po prostu mental work, który robisz.
Tak.
To nie jest magia, to jest po prostu przeprogramowanie mózgu, żeby wybierać lepsze wybory dla siebie.
Tak, ja totalnie podpinam to, że manifestacja dla mnie równa się po prostu ta zmiana perspektywy umiejętna. No. I tyle. To nie jest tak, że po prostu, wiesz...
I to może doprowadzić cię do twojego celu, jasne. No. Jasne, że tak. Tylko, że to jest powiązane z tą akcją, nie z tym czynnością,
właśnie,
którą wykonujesz.
Właśnie tak. Nawet właśnie pójdź wysłać tego lotka, że wyślij, wiesz, ten kupon, albo, nie wiem, zagraj w jakąś coś tam. Hazard, nie, cokolwiek. Ale właśnie o to chodzi, nie?
Coś, no.
Że musi być ten action. I wiecie, no, szansa jedna na tam 10 milionów, to nadal jest szansa, nie? Jakby, hello. Zajebiście. Myślę, czego jeszcze nie wyczerpaliśmy, ale
no ja mam jeszcze
generalnie...
dwa podpunkty.
Tak, no to lecimy.
Mam napisane, że mitem jest, że czas to najlepszy nauczyciel. Ja mam w sumie ciekawą historię z tym związaną, dlatego że uważam, że z czasem, na przykład... Jak ktoś jest starszy, nie znaczy, że jest mądrzejszy od ciebie.
Tak, dokładnie.
Nie uważam, że to się nie wyklucza.
Tak.
Bo załóżmy, możesz siedzieć na dupie przez, nie wiem, 2 lata i nic nie pracować nad sobą, a przyjdzie 1 miesiąc i masz wszystko przepracowane.
Tak.
Dosłownie. Więc czas nie zawsze jest najlepszym nauczycielem. Często po prostu musisz... Potrzeba mentalnej pracy, żeby naprawdę się czegoś nauczyć.
Dokładnie. I wydaje mi się, że to też się bardzo łączy z tym, że właśnie mówisz, że ktoś jest starszy, to jest mądrzejszy.
Nie
że, że, no właśnie, właśnie, ale chodzi o to, że patrząc na tę perspektywę, to w sumie tak sobie myślimy, że kto więcej przeżył, ten jest mądrzejszy o te wszystkie doświadczenia i wiesz, jest bardziej doświadczony w to życie niż ja, nie?
No.
I to jest tak, że niekoniecznie, bo to, że na przykład miałeś chujowe życie i miałeś tam milion sytuacji, traum i w ogóle ciężkich lekcji, to nie oznacza, że jesteś mądrzejszy i bardziej doświadczony niż osoba, która miała względnie spokojne życie. W sumie wszystko, wiesz, jej wychodzi. To absolutnie, nie?
Albo jest na przykład starsza osoba, która nie miała tych przeżyć, a ty miałeś. Na przykład jesteś młody i masz więcej doświadczeń niż osoba starsza.
Oczywiście,
też,
że tak.
Nie?
Tak.
Ale ja na przykład miałam tak, że zawsze musisz... To tak naprawdę te testy cię uczą. To nie to, że na przykład sobie coś, nie wiem, zapiszesz w dzienniku 1000 razy, albo że, wiesz, przeanalizujesz sobie swoje myśli, siedzisz sobie w głowie i próbujesz pracować nad sobą. Nie to cię uczy, tylko uczy cię prawdziwe życie, uczą cię testy. Czyli na przykład jak, załóżmy, byłam singielką przez tam 2 lata i wiesz, ja cały czas myślałam, że okej, żeby nie powielać błędów, które zrobiłam w moim poprzednim związku, muszę nad sobą pracować i muszę dojść do sedna i wiesz, cały czas starałam się sprawić, żeby być kimś lepszym dla następnej osoby, z którą wejdę w związek. A potem weszłam w związek i się okazało, że gówno, nic nie mam przepracowane, naprawdę. I wiesz, się okazało, że tak naprawdę te 2 lata, wiesz, ja nie spędziłam bezczynnie, jakby ja myślałam, że bardzo dużo przerabiam i że bardzo dużo się uczę.
Wszystko jest kwestią testu, nie?
Tak.
To, że cię musicie
przetestować. I właśnie chodzi
żeby
o to,
coś...
że dopóki to nie weszło w życie i nie stestowałam się i nie... No nie wiem, no to jest tak samo, jak się uczysz na egzamin, nie? Dopóki nie zrobisz czego w praktyce,
tak.
No to jest tylko w twojej głowie.
To nie
ty
wiesz,
nie, nie
dokładnie,
wiesz.
Dokładnie. No to jest mega mocna realizacja.
Więc czas to nie jest najlepszy nauczyciel,
absolutnie.
Tylko te testy.
Tak. I to też mi daje taką perspektywę w ogóle na te młode osoby, bo ja pamiętam siebie na przykład, jak miałem tam 15 lat, nie? I właśnie mówiąc o tej ilości doświadczeń, że patrzysz sobie na przykład na kogoś, kto ma właśnie, wiesz, nie wiem, 50 parę lat, w ogóle 2 małżeństwa za sobą i tak dalej. I patrząc na taką właśnie inteligencję emocjonalną i tak dalej, ja nigdy na przykład nie spojrzę na młodego człowieka, mającego tam właśnie, nie wiem, 14, 15 lat, nie spojrzę na niego z góry, bo ma tyle lat, jakby nie spojrzę na niego przez perspektywę wieku, bo nie wiem, co on teraz przeżywa, nie wiem, co on przeżył, nie wiem, na jakim jest poziomie świadomości i tak dalej, bo właśnie jestem, na pewno ja, patrząc na siebie, gdyby była taka szansa, patrząc na siebie teraz tego, wiesz, tam 10 lat później, byłbym dumny z tego właśnie, że nie zamykam sobie głowy na to, że ktoś naprawdę w takim młodym wieku naprawdę może mieć, wiesz, dużo tych doświadczeń, może być w innym miejscu w ogóle mentalnie i może nawet, wiesz, znajdziemy się na tych samych, że będziemy nadawać na tych samych falach i tak dalej, nie, że wiesz.
No, ale jak już tak w ogóle gadamy o tym i mamy przyzwolenie, żeby oceniać w tym odcinku różne osoby, to sobie pomyśl, ile starszych osób, no, o wiele starszych od nas poznaliśmy i mieliśmy takie... co oni robią ze swoim życiem. Jakby wydaje mi się, że wiemy więcej od nich. Mhm. To nie jest takie, nie wiem, naprawdę ego talk, że nie wiem, jesteśmy lepsi,
nie,
tylko po prostu patrzysz na czyjeś życie, jakiegoś starszego człowieka i no i wiadomo, sytuacje są różne, ale jak już mówię, ocenię sobie, że niektórzy po prostu tej inteligencji emocjonalnej nie mają. Nawet jak są starsi.
Mój ojciec się do mnie nie odzywa od roku przez to.
Przez co?
Przez to właśnie, że go oceniłem.
Aha, że powiedziałeś, że masz tyle lat i nadal nie ogarnąłeś życia. No. Właśnie, ej,
nie
czasem...
Ma żadnego nie ma żadnego wytłumaczenia to, dlaczego tak się działo, dlaczego tak się zachowało i tak
ale
dalej.
Ale ja czasem mam taki rage, że chciałabym komuś starszemu wygarnąć, że masz tyle lat, a ja bardziej ogarniam jakby emocjonalnie życie niż ty.
Dokładnie.
Tyle lat ci nie wystarczyło?
Tak. I to jest strasznie triggerujące, bo to jest trochę na zasadzie tego, że jak na przykład wchodzisz w ten spirytualny rozwój, to jest taki moment, że chcesz wszystkim w ogóle to ogłosić, wszystkim pokazać, wszystkich nauczyć, a to w ogóle nie ma żadnego sensu i wiesz. I my dostrzegamy to, ale właśnie fajnie, lepiej czasami się... Znaczy fajnie, dobrze jest ocenić, bo jakby dobrze jest dać sobie przyzwolenie na ocenę, bo bez tego też wiele rzeczy nam uchodzi gdzieś tam bokiem i sobie nie zdajemy z nich sprawy.
Rozumiesz, na przykład ktoś dorosły kłóci się jak dziecko i masz takie myśli, że miałeś tyle lat, żeby na przykład nauczyć się rozmowy, albo jak rozmowa jest ważna, albo jakiejś po prostu przyzwoitości ludzkiej i tego nie zrobiłeś?
Bo wiesz, jestem w stanie sobie wyobrazić, że ktoś by teraz cię skontrował, że ale oni też żyją pierwszy raz. No ale
Ja też.
No właśnie, nie? To, że nie ma żadnego wytłumaczenia na to.
Przeszłam przez jakieś dziwne rzeczy. No
oczywiście, że tak. Tak jak mówisz, każdy przeżył inne rzeczy, może w innej ilości, w innej, wiesz, intensywności, ale też każdy z nas inaczej wszystkie rzeczy odczuwa. Nie da się tego, nie ma żadnej miary jednej dla wszystkich i nie,
to jest nadal tylko ich obowiązek.
Dokładnie. I dlatego też się często dziwię właśnie tym osobom starszym od nas, wiesz, ponad dwa razy, gdzie po prostu no, problemy z komunikacją w ogóle.
No takie najprostsze problemy z taką, nie wiem, nawet międzyludzkie takie relacje.
Tak.
Nie? Takie najprostsze.
Czy przejmowanie się opinią innych. No. Bo to też się często spotyka, nie? Że są tacy właśnie, że o Jezu, a co powie ten Kowalski, tak wiesz.
Kowalski sąsiad, no, no. Naprawdę. Ale nie, tak jak sobie myślę, że no my jesteśmy tak stosunkowo młodzi, mamy 25-24 lata, no to jak sobie pomyślę, ile załóżmy przez, nie wiem, ostatnie 4 lata się nauczyłam, to sobie myślę, oni mieli na to, załóżmy, od czasu ich młodości, tak? Też od tej 20, nie wiem, no. Miałaś 30 lat. Mhm. 30 lat. Tak. Wiesz, ile to jest czasu?
Fakt faktem, wiesz, żyjemy w innych czasach. Jestem sobie w stanie zrozumieć, że wiesz, że mamy też dostęp do innych treści, jednak ta w ogóle swoboda komunikacji, dzisiaj ten internet, to dużo naprawdę nas zmieniło, ale nie uważam, że właśnie tak jak widzisz, ile rzeczy przeżyliśmy, jakby doświadczyliśmy i uświadomiliśmy sobie w te kilka tam lat, a oni 30 tego nie zrobili, nie byli no. w stanie, bo no,
to jest triggerujące strasznie.
Bardzo, bardzo. Ale mamy prawo, dajmy sobie prawo do ocenienia tej
tak,
sytuacji i dla tych osób.
Odcinek,
i super.
Też możecie kogoś ocenić w komentarzu.
Możecie
nas
ocenić nawet. Dawajcie. Jestem też ciekawy.
No, przyjmiemy na klatę.
Tak, dokładnie. Absolutnie.
No ostatni podpunkt mam już taki na szybko chyba przeczytam.
Jaki? Właśnie, bo ja nie wiem, czy jeszcze coś mam z
tego. Mitem jest to, że wszystko masz w sobie. I teraz uważam, że tak jak mówimy, że życie spirytualne to też jest życie na ziemi, życie z innymi, nie tylko życie samemu, gdzieś tam wiesz, nie tylko rozkmina w głowie, nie tylko to, że wszystko masz w sobie, bo gdzie wierzę, że wszystkie odpowiedzi masz rzeczywiście w sobie, to czasem ich nie uwolnisz, dopóki na przykład się z kimś nie spotkasz, bo całe życie to jest relacja z innymi osobami.
Tak, czyli że te spotkania, sytuacje, one triggerują pewne zachowania i nie wiesz, jakbyś się zachowała w danej sytuacji, dopóki ona się nie wydarzy, nie? Coś w ten sposób.
Mm. Ale też na przykład, załóżmy, poznajesz jakąś osobę i, no nie wiem, załóżmy, że przez tą osobę zaczynasz się czymś mega interesować i trochę to wpływa na twoją tożsamość, że utożsamiasz się z czymś i nie wiem, jak to do końca wytłumaczyć. To że nie trochę odkryłabyś tej części siebie, gdyby nie ta osoba. Mhm. Ona była cały czas w tobie, to się zgadzam z tym, że mamy wszystko w sobie,
tak.
Tylko że nie odkryjesz tego, zanim spotkasz te osoby w swoim życiu.
Tak, totalnie się z tym zgadzam i co mi też przychodzi teraz na myśl, to ten efekt motyla w ogóle, tego jak te nawet najmniejsze interakcje, jakie mają wpływ na twoje życie, nie? Mhm. Czy to się jakoś wiąże z tym podpunktem?
Myślę, że tak, bo wszyscy mogą striggerować coś w tobie. To chodzi o to, że masz wiele twarzy i wiesz, nawet jeżeli jakoś źle na siebie patrzysz i nie pokochałaś jeszcze tak powiem, swojej twarzy, swojej tożsamości, to masz ich wiele, tylko po prostu to spotkanie z ludźmi pozwala ci to odkryć. Mhm. To nie jest tak, że siedzisz całe życie w swojej głowie i wiesz, rozkminiasz nad tym, jaka jesteś i tak dalej. To jest po prostu, życie polega na interakcji.
Tak, ale wiesz, co jeszcze mi się wydaje teraz byłoby świetne na zakończenie? Bo jak się słucha takich rzeczy, tak wielu właśnie rozwoju wewnętrznym i tak dalej, często odbiorcy są pozostawieni z takim uczuciem, że kurwa, ile oni w ogóle przeżyli, ile oni mają realizacji, ile ja jeszcze mam przed sobą drogi. I tak naprawdę to jest w ogóle totalnie nieprawda.
No, jesteśmy w tym samym
miejscu. Bo mimo tego, że wiecie, spotykamy właśnie tak jak teraz ten podpunkt, że spotykamy te osoby, one coś w nas triggerują, wiecie, nabieramy właśnie tej innej perspektywy i tak dalej, totalny jakby bullshit pod tym względem, że nie czujcie się tak, że o, mam jeszcze tyle do uświadomienia sobie, do nauczenia. Nie, właśnie jakby macie wszystko, co potrzebujecie, żeby żyć świadomie tu i teraz i w ogóle. Wiesz, co chodzi? Wiesz, co on myśli?
Wiem.
A wy wiecie?
Powrócimy o komentarz, jak dotrwaliście do tego. Myślę, że długi materiał dość.
Chyba tak, no.
Więc jak dotrwaliście do tego momentu, poprosimy o komentarz. Emotki najlepiej.
Yeah, whatever. Jakby właśnie...
Dajcie kokosa w komentarzu. Ja ostatnio uzależniłam...
A, no tak.
Sorry, my tu nie sponsorujemy tego. Nie, właśnie nie. Czekamy, aż on zapłacą. Proszę, Kacper, wybluruj to, ale ja się uzależniam ostatnio od wody kokosowej, więc poproszę o kokosowy komentarz.
Będziemy sprawdzać, kto dotrwał do tego momentu.
Nie promujemy marki, nie.
Tak, i jestem też ciekawy waszej opinii, jak zwykle.
Tak, ja też. Oceńcie nas.
Tak naprawdę mamy w to wyjebane, ale, ale jestem ciekawy, co tam jeszcze możecie nam napisać, jakie macie myśli.
No dobra.
Bo tego było całkiem sporo. Bye!
Pa!